wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
40 lat temu, 16 czerwca roku 1983, przybył do Polski Jan Paweł II. Rozpoczęła się jego niezwykła druga pielgrzymka do ojczyzny. I właśnie ta zapomniana dzisiaj podróż apostolska Jana Pawła II będzie wydarzeniem miesiąca czerwca. Zanim przejdę do tej pielgrzymki, muszę cofnąć się wstecz. I to, co za chwilę powiem, dla starszych słuchaczy będzie czymś oczywistym, ale dla tych młodszych myślę, że tych kilka słów prowadzenia jest koniecznych i potrzebnych. Kiedy w 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany na stolicę Piotrową, w kraju i za granicą wśród Polaków zapanował olbrzymi entuzjazm. To było coś niezwykłego. Polacy, uciemiężeni, zakompleksieni, i oto nagle nasz rodak staje na czele Kościoła Powszechnego. Olbrzymia radość, olbrzymia duma, że jesteśmy z tego samego narodu, co Jan Paweł II. Trochę to przypominało sytuację dzisiejszą z Robertem Lewandowskim, kiedy bardzo wielu Polaków odczuwa dumę z faktu, że naszym rodakiem jest wybitny piłkarz, znany na całym świecie. Kiedy Karol Wojtyła został papieżem, większość Polaków go nie znała. Znali go mieszkańcy Krakowa i archidiecezji krakowskiej. Znali go ludzie mocno zaangażowani w życie Kościoła. Ale przeciętny mieszkaniec Kalisza, Pleszewa, Ostrzeszowa dopiero w tym momencie często dowiadywał się, że był taki kardynał w Krakowie jak Karol Wojtyła. Ale bardzo szybko ta więź łącząca papieża z Polakami to nie była tylko więź dumy z faktu, że nasz rodak osiągnął coś wielkiego, że jest znany na świecie i szanowany. Bardzo szybko zaczęła się nawiązywać taka więź, jaka łączy ojca z synem czy córką. Bardzo szybko Jan Paweł II stał się dla wielu Polaków przywódcą duchowym. Trzy takie kluczowe momenty pokazywały właśnie to tworzenie się tej niezwykłej relacji. Moment pierwszy to oczywiście ta słynna pierwsza pielgrzymka z roku 1979. Te 10 milionów ludzi zgromadzonych wszędzie, gdzie pojawiał się Jan Paweł II. Oklaski, śpiewy, radość, fascynacja, dialogi z papieżem. Coś zupełnie niesamowitego. A rok później, mamy sierpień roku 80., kiedy zaczyna się w Stoczni Gdańskiej strajk, to dla organizatorów tego strajku jest rzeczą oczywistą, że na bramie obok obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej powinna zawisnąć fotografia jego, Jana Pawła II. A kiedy rok później, w roku 1981, Ali Akcza podejmie nieudaną na szczęście próbę zabicia Jana Pawła II, wtedy cały naród będzie zjednoczony w cierpieniu, w współodczuwaniu. Wszyscy wtedy byli zatroskani. Tysiące uczestniczyło w białych marszach, mszach. To był główny temat rozmów. To był najważniejszy wówczas problem dla każdego Polaka. Co z Janem Pawłem II? Czy przeżyje? Czy wyjdzie z tego tragicznego zamachu? Także bardzo szybko Jan Paweł II stał się dla Polaków kimś niesłychanie ważnym. I to nie tylko dla ludzi religijnych, nie tylko dla ludzi wierzących. Jan Paweł II był autorytetem również dla osób poszukujących, dla ludzi innego wyznania, czy nawet dla ateistów. Grudnia roku 1981 Jaruzelski wprowadził stan wojenny. Czołgi na ulicach, tysiące działaczy Solidarności internowanych. Siłą stłumiono marzenia Polaków o wolność. I wtedy znowu wzrok milionów Polaków był skierowany na Watykan, na to, co powie Jan Paweł II, co zrobi Jan Paweł II. To on był tym punktem odniesienia. To on był tą nadzieją, że coś się zmieni, że świat nie zapomni, że świat postara się jakoś nam pomóc w walce o wolność z komunistycznym zniewoleniem. Kiedy zakończyła się pierwsza pielgrzymka do Polski Jana Pawła II, dla wszystkich było jasne, że Jan Paweł II będzie jeszcze Polskę odwiedzał. I takim terminem, który wydawał się dość oczywisty na tą drugą pielgrzymkę, był rok 1982. Dlaczego? Bo wtedy obchodzono w Polsce bardzo uroczyście 600 lat obecności obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Przygotowania do tego jubileuszu trwały wiele lat. Rozpoczął je Stefan Kardał-Wyszyński, który nie dożył tego roku jubileuszu, ale on te obchody rozpoczął. Były one oczywiście kontynuowane po jego śmierci. Jan Paweł II był gorącym czcicielem jasnogórskiej Madonny. Jak popatrzymy na programy pielgrzymek papieskich do Polski, to znajdziemy tam zawsze Jasną Górę. Więc wydawało się to naturalne, że w tym wielkim narodowym święcie, w tym wielkim jubileuszu 600-lecia weźmie udział Jan Paweł II. Ale stan wojenny to uniemożliwił. Stan wojenny sprawił, że świętowaliśmy sami. Jan Paweł II świętował na odległość. Nie mógł w tym uczestniczyć. Ale dla wszystkich było jasne, że Jan Paweł II chce do Polski przybyć. Dla wszystkich było jasne, że tu jest oczekiwany. Nawet dla komunistów było jasne, że taka pielgrzymka się musi odbyć. Szef Urzędu do Spraw Wyznań, minister Adam Łopatka, powiedział arcybiskupowi Bronisławowi Dąbrowskiemu, cytuję: spekulanci zagraniczni zacierają ręce i mówią, że wizyta papieża teraz będzie ostatnim elementem rozsadzenia i zlikwidowania rządu komunistycznego. Rząd PRL-u znalazł się w pułapce. Jeżeli się zgodzi, wizyta spowoduje rewoltę ekstremistów. Jeżeli się nie zgodzi, ma przeciwko sobie episkopat i niezadowoleni ludu. Episkopat chce, żebyśmy sami wybrali rodzaj śmierci. Przez powieszenie czy przez rozstrzelanie. Tutaj Łopatka mówi o dylematach władzy, która no z jednej strony bała się tej wizyty, a z drugiej strony no czuła, że nie może odmówić, nie może nie wpuścić do Polski Polaka papieża. Zbyt duże są oczekiwania społeczne. Jan Paweł II zdawał sobie sprawę, że komunistom też zależy na tej pielgrzymce. Dlatego stawiał pewne warunki. Doszło więc do negocjacji. Zawieszono po roku stan wojenny. Uwolniono internowanych, chociaż nie uwolniono wszystkich więźniów politycznych. Stawało się coraz bardziej jasne, że to, co nie udało się w roku 82, nastąpi w roku 83. Już było jasne, że do pielgrzymki dojdzie, ale negocjowano różne szczegóły. Jak to w negocjacjach bywa? Obie strony poszły na kompromis. I tak, przedstawiciele Jana Pawła II zgodzili się na rezygnację z wizyty Jana Pawła II w Gdańsku, Szczecinie i Lublinie. To dość oczywiste, dlaczego tak na tym zależało komunistom. Gdańsk i Szczecin to kluczowe miasta porozumień sierpniowych, a Lublin to miasto, od którego wszystko się zaczęło. Bowiem zanim zastrajkowali stoczniowcy w Gdańsku czy Szczecinie, to właśnie w lipcu roku 80 stanął Lublin. Więc tutaj Kościół poszedł na pewne ustępstwa w stosunku do władz komunistycznych. Z kolei komuniści wyrazili zgodę na to, aby doszło do prywatnego spotkania Jana Pawła II z Lechem Wałęsą, przywódcą Solidarności. I tu kilka słów, być może wyjaśnienia. Dzisiaj Lech Wałęsa jest postacią mocno kontrowersyjną, budzi różne emocje, często silnie negatywne. Ale wtedy, 40 lat temu, Lech Wałęsa był przede wszystkim liderem Solidarności. Był symbolem niezależnego, samorządnego Związku Narodowego Solidarność. Jan Paweł II, chcąc się spotkać z Wałęsą, chciał w ten sposób pokazać całemu światu, że pamięta o Solidarności, że pamięta o tym wielkim ruchu, że nie pogodził się z jego delegalizacją, z jego próbą unicestwienia przez komunistów. Doszło więc do oficjalnego zaproszenia Jana Pawła II. Jan Paweł II za nie podziękował i zaapelował do władz PRL-u o uwolnienie więźniów politycznych, co wśród komunistów wywołało irytację, ale zaproszenia oczywiście nie cofnięto. Ta pielgrzymka była bardzo trudna. Dlaczego? Bo były bardzo różne oczekiwania. Z jednej strony komuniści mieli nadzieję, że pobyt papieża w Polsce będzie takim sygnałem dla świata, że sytuacja w Polsce się normalizuje, że udało się komunistom spacyfikować nastroje w Polsce. Trzeba pamiętać, że po prowadzeniu stanu wojennego Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, wiele krajów zachodnich nałożyło bardzo dotkliwe sankcje gospodarcze na Polskę. Polska była pogrążona w kryzysie. Jaruzelski miał nadzieję, że wizyta papieża może spowodować, że Zachód będzie skłonny do odstąpienia od tych sankcji, że ta presja gospodarcza na tą zrujnowaną gospodarkę PRL-u osłabnie. Z kolei wielu Polaków, tych o takim radykalnym, antykomunistycznym nastawieniu, liczyło na to, że tutaj pobyt papieża spowoduje jakąś eksplozję, doprowadzi do jakiegoś powstania antykomunistycznego, że papież rzuci hasło do jakichś tutaj zrywów niepodległościowych. Więc te oczekiwania były różne. Przybywając do Polski, Jan Paweł II zdawał sobie sprawę z tego, że w tym momencie, w roku 1983, jakikolwiek zryw nie ma szans powodzenia, że jakakolwiek próba konfrontacji w tym momencie musi zakończyć się klęską. Musi przynieść tylko niepotrzebne ofiary. Więc jego zadaniem było nie doprowadzić do takiej niepotrzebnej konfrontacji. Jan Paweł II był przekonany, że komunizm runie, że potrzeba polskich serc na czas późniejszy, że to jeszcze nie jest ten moment, aby zerwać komunistyczne okowy. Ale z drugiej strony Jan Paweł II wiedział, że w kraju panuje przygnębienie, zniechęcenie, że trzeba budzić nadzieję, że Polsce grozi to, co spotkało wcześniej Węgrów czy Czechów, kiedy w 1956 roku wojska radzieckie stłumiły rewolucję węgierską, a w 1968 roku wojska radzieckie i państw Układu Warszawskiego stłumiły praską wiosnę, to na wiele lat zapanował na Węgrzech i w Czechosłowacji marazm. Ludzie popadli w odrętwienie. To też groziło Polakom, że po tym wielkim wzrywie Solidarności zapanuje taki nastrój zniechęcenia, apatii. Jan Paweł II więc przybył tutaj budzić nadzieję, ale również walczyć z takimi postawami właśnie zniechęcenia i apatii. Czerwca 1983 roku na lotnisku Okęcie pojawiła się wyczekiwana sylwetka Jana Pawła II. Namiestnik Chrystusowy po oficjalnym powitaniu udał się w kierunku katedry. Prymas Polski kardynał Józef Glemp wspominał: zatłoczone na całej trasie przejazdu chodniki i wszystkie miejsca umożliwiające spojrzenie na przejazd Ojca Świętego, jak okna, dachy, drzewa, ukazywały miliony osób zjednoczonych z wielkim rodakiem. Kto czuł po polsku, nawet gdyby stał aktualnie z dala od kościoła, nie mógł nie poddać się owemu nabożeństwu na ulicy, z jakim społeczeństwo, pełne łez w oczach, witało papieża. I tak pozostało do ostatniego dnia. Znowu, tak jak 3 lata wcześniej, wszędzie gdzie jest papież, są tłumy. Biały pielgrzym odwiedził wówczas kolejno Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę Świętej Anny, Kraków. Wszędzie, gdzie był papież, były tłumy i wszędzie nad tym tłumem powiewały transparenty Solidarności, Konfederacji Polski Niepodległej, innych ugrupowań opozycyjnych. Przez tą godzinę, dwie, czasem więcej spotkania z papieżem, na tej przestrzeni przed ołtarzem byliśmy wolni. To był fragment wolnej Polski. Komuniści tu nie interweniowali. Mogliśmy czuć, myśleć po polsku. I mogliśmy na tych transparentach pisać to, co leżało nam wówczas na sercu. A na zakończenie każdej liturgii rozlegała się pieśń Boże coś Polskę. i z milionów gardeł płynęło błagalne: ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Setki tysięcy ludzi podnosiło dłonie do góry z palcami ułożonymi w znaku wiktorii. Wszystkie transmisje telewizyjne kończyły się, żeby nie pokazać właśnie tego momentu, żeby nie pokazać tych tłumów śpiewających Boże coś Polskę. Tak jak już mówiłem, Jan Paweł II przybył do nas wtedy przede wszystkim, aby ratować nas przed zwątpieniem, aby budzić nadzieję. W Warszawie wierni mogli usłyszeć takie słowa. Chrześcijanin powołany jest w Jezusie Chrystusie do zwycięstwa. Zwycięstwo takie jest nieodłączne od trudu, a nawet cierpienia. Tak jak zmartwychwstanie Chrystusa jest nieodłączne od krzyża. Jan Paweł II mówi tutaj, po nocy Wielkiego Piątku jest radość zmartwychwstania. Po tych tragicznych doświadczeniach stanu wojennego też nadejdą chwile, kiedy odzyskamy wolność, kiedy Polska zmartwychwstanie. W Niepokalanowie Jan Paweł II apelował: miłość jest potężniejsza niż śmierć. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Chodzi o ten etyczny wymiar walki, żebyśmy się nie dali zakazić nienawiścią, żeby nienawiść, chęć zemsty, odwetu za górników z kopalni Wujek, za Grzegorza Przemyka, za te wszystkie upokorzenia i ofiary stanu wojennego nie zatriumfowała w naszych sercach. Zło mamy zwalczać, ale dobrem. W Częstochowie Jan Paweł II mówił do młodzieży: musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Może nieraz zazdrościmy Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, że ich imię nie jest związane z takim kosztem historii, że o wiele łatwiej są wolni, podczas gdy nasza wolność tak drogo kosztuje. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nic nie kosztowała. Słowa jakże ważne, istotne i tak naprawdę ponadczasowe, aktualne również dzisiaj. Kiedy Jan Paweł II spotkał się z polskimi biskupami na Jasnej Górze, powiedział do nich: prawda jest pierwszym i podstawowym warunkiem odnowy społecznej. Bez niej nie może być mowy o dialogu. Jaka to wskazówka dla polskich biskupów? Aby nie rezygnowali z prawdy, czyli nie rezygnowali z bronienia osób prześladowanych, szykanowanych, aby byli po stronie narodu, aby chęć kompromisu z komunistami nie spowodowała zerwania więzi z narodem. Prawda jest podstawowym warunkiem odnowy. Bez prawdy, jak mówił papież, nie ma dialogu. Ostatni dzień pobytu w ojczyźnie Jan Paweł II spędzi w ukochanych Tatrach. Tu w Dolinie Chochołowskiej spotkał się z Lechem Wałęsą, jego rodziną. Tak jak już mówiłem, było to symboliczne oddanie hołdu całej Solidarności, symboliczne pokazanie, że Jan Paweł II nie uznaje delegalizacji tego wielkiego ruchu społecznego. Po spotkaniu z Wałęsą Jan Paweł II włożył turystyczne obuwie i w gronie najbliższych współpracowników ruszył na szlak, ruszył w ukochane Tatry. Niezwykli turyści dotarli do Doliny Jarząbczej, gdzie zjedli kanapki. Uczestniczący w tej wyprawie ksiądz Stanisław Fidelus wspominał: szedł przed nami sam, skupiony, z założonymi do tyłu rękami, których widać było przesuwany palcami różaniec. Czyli nawet ta chwila relaksu, ta chwila nostalgii, wspomnień, bo przecież wcześniej tyle razy Jan Paweł II był w Tatrach, przemierzał pewnie ten sam szlak, którym szedł wtedy. Jan Paweł II wykorzystuje na modlitwę, na medytację. 23 czerwca 1983 roku pod krakowskich Balic Ojciec Święty Jan Paweł II odleciał do Rzymu. Historyk, ksiądz profesor Zygmunt Zieliński oceniał: pielgrzymka papieska posiadała niezwykłą wagę jako wydarzenie religijne. Nie tylko głębia teologiczna rozważań osadzonych tak czytelnie w tle dziejowym i przeżywanym losie narodu, ale także ukazanie owoców polskiej religijności w postaci wyniesionych na ołtarze błogosławionych Urszuli Leduchowskiej, ojca Rafała Kalinowskiego i brata Alberta Chmielowskiego uświadamiały potencjał duchowy katolickiej Polski. W trudnych czasach, chylącego się ku upadkowi, a przecież groźnego systemu komunistycznego, taki zastrzyk optymizmu był potrzebny. Owocem tej pielgrzymki była również beatyfikacja trzech błogosławionych. Uważano wówczas, że to nie jest przypadek, kogo Jan Paweł II w czasie tych pielgrzymek do Polski beatyfikuje, że zawsze jest to jakiś znak, że zawsze jest to jakaś wskazówka. Wielu wtedy interpretowało to tak najprościej, że skoro Jan Paweł II beatyfikował dwóch powstańców styczniowych, Rafała Kalinowskiego i Alberta Chmielowskiego, no to jest to jak gdyby hołd złożony Polakom walczącymi z Rosjanami. Ale to takie spojrzenie bardzo proste i zbyt płaskie. Wszystkie te trzy osoby urodziły się w czasach zaboru. I wszystkie w tych trudnych czasach po powstaniu styczniowym nie poddało się właśnie rezygnacji. Wszystkie podjęły działania. Różne działania. Urszula Leduchowska zajęła się edukacją, Rafał Kalinowski odnową życia duchowego, Albert Chmielowski pomocą ubogim. Ale wszyscy podjęli działanie. Wydaje mi się, że te trzy osoby miały być inspiracją dla nas wówczas. Że Jan Paweł II chciał nam pokazać, może w tym momencie nie mamy jeszcze sił, możliwości walczyć o wolną Polskę, ale nie można stać założonymi rękoma. Jest tyle rzeczy w naszej ojczyźnie do zrobienia. Można przecież pomagać ubogim, można troszczyć się o młodzież, można dbać o kondycję duchową narodu. I ci błogosławieni mogli być taką inspiracją, byli do takich działań i mogli być patronami takich właśnie działań w tym trudnym okresie stanu wojennego. I na koniec jeszcze jedna opinia, nie Polaka, znany biograf Jana Pawła II, George Weigel, zauważył, cytuję: 8 dni pobytu w Polsce wzmocniło opór Kościoła. Jasno pokazało, że nie będzie układu ponad Solidarnością. Jan Paweł II nie wątpił, że Polska wystarczająco dojrzała, by być nonkonformistyczna, walcząc z komunistyczną kulturą kłamstwa za pomocą potęgi prawdy. Osiągnie w końcu swe wyzwolenie i to w sposób godny chrześcijańskiego narodu. Jan Paweł II nie wątpił, że Polska wystarczająco dojrzała, by być nonkonformistyczna, walcząc aż komunistyczną kulturą kłamstwa za pomocą potęgi prawdy osiągnie w końcu swe wyzwolenie i to w sposób godny chrześcijańskiego narodu, dając świadectwo prawdzie o godności osoby ludzkiej. To tylko kwestia czasu.